Godzina 7.43 w naszym studio. Kolejny gość, Jan Krzysztof Ardanowski, minister rolnictwa i rozwoju wsi. Dzień dobry, panie ministrze.
Witam serdecznie.
W Brukseli wczoraj spotkał się pan z innymi ministrami do spraw rolnictwa. Co udało się ustalić?
To jest kolejne spotkanie, raz na miesiąc się odbywa. Tu agenda była ciekawa, bo przede wszystkim jak rolnictwo finansować w związku z tymi nowymi wyzwaniami dotyczącymi klimatu, bo na pewno interakcja jest między klimatem a rolnictwem i klimat wpływa na rolnictwo i rolnictwo wpływa na klimat. Natomiast wszyscy oczekują, że rolnictwo ma być, i słusznie oczekują, ma być jedną z odpowiedzi na sprawy klimatu. Ja zresztą też uważam, że dobrze funkcjonujące rolnictwo obok lasów może być najlepszą odpowiedzią na pochłanianie gazów cieplarnianych, na sekwestrację dwutlenku węgla, tak zwaną karbonizację, tylko że nikt za to nie chce płacić. Mają rolnicy podejmować działania związane ze zrównoważeniem przyrody, z bioróżnorodnością, ochroną wody, gleby, tylko że budżet Unii Europejskiej w tej propozycji, którą złożyła ustępująca komisja, jest mniejszy niż ten, który był, a przecież też
nie za bogaty. A wymagania dla rolników coraz wyższe,
Tak, więc dyskutowaliśmy o tym. Potem taka bardzo niby techniczna sprawa. Przedłużają się rozmowy dotyczące nowej perspektywy finansowej, czyli tego budżetu na następne 7 lat, bo i wybory do parlamentu i komisji jeszcze cały czas nie ma. Natomiast pojawia się finansowanie wspólnej polityki rolnej w 2020 roku. I prosiliśmy Komisję Europejską, ja wielokrotnie na ten temat też mówiłem, że trzeba jakieś stworzyć przepisy przejściowe, które pozwolą finansować ten 20 rok. Nie może
co,
być.
Co, będą te przepisy, czy
tak,
nie?
Tak. No i komisja nasze radosne oczekiwanie, trochę żartem mówię, zaspokoiła i te przepisy się pojawiły.
A jak pan widzi swoją współpracę z nowym ministrem, ministrem do spraw klimatu?
Zakładam, że... Może inaczej. Coraz więcej właśnie spraw związanych z klimatem na świecie jest dyskutowanych i jakieś działania musimy podjąć. Ja oczekuję dobrej współpracy, ponieważ rolnictwo poprzez bujną szatę roślinną, przez tą tak zwaną biomasę, może, jak już wspomniałem, być dużym pochłaniaczem. Czyli z jednej strony gospodarka niskoemisyjna, nastawiajmy gospodarkę na takie działania, które będą mniej emitowały, ale z drugiej strony naturalną odpowiedzią, to zresztą była teoria też profesora Szyszki, z którą się całkowicie zgadzam, odpowiedzią jest również pochłanianie przez dobrze skonstruowane lasy i przez rolnictwo, więc liczę na dobrą współpracę, ale jednocześnie korzystanie z przyrody jest immanentnym prawem człowieka. To jest i nakaz biblijny, czyńcie sobie ziemię poddaną, często nadużywany. Więc mówiąc o klimacie, też nie można doprowadzić do sytuacji zniszczenia rolnictwa. Proszę zauważyć, że największe protesty w ostatnich paru dziesięciu latach w Europie Zachodniej były w najbogatszym kraju rolniczym, w Holandii,
tak?
Gdzie rolnicy protestowali przeciwko próbie narzucenia przez organizacje ekologiczne, quasi-ekologiczne, już nawet nie wiem, jak je tam nazywać, które chcą likwidować rolnictwo, między innymi hodowlę bydła, twierdząc, że te bidne krowy to produkują tyle metanu i innych gazów cieplarnianych, które niszczą klimat.
Do tego chyba prowadzi właśnie taka polityka klimatyczna, bardzo intensywna polityka klimatyczna Unii Europejskiej.
Może i Unii, i innych krajów, tych różnego rodzaju organizacji ekologicznych. Z klimatem trzeba się zmierzyć, bo przecież widać, że jakieś zmiany zachodzą, chociaż prawdę powiedziawszy, nie ma do końca pewności, czy to są cykliczne zmiany klimatyczne,
no,
które na Ziemi postępują.
Ale nowe ministerstwo, ministerstwo do spraw klimatu, to znaczy, że to jest poważny problem.
My musimy i zmienić swój miks energetyczny. Przepraszam.
O, proszę. Pan minister.
Musimy zmienić i swój miks energetyczny, ale robiąc to racjonalnie, tak jak możliwości zaopatrzenia w energię pozwalają. Najbardziej w Europie krzyczą Niemcy, którzy mają 30% węgla w miksie energetycznym, więc te zmiany muszą być. Trzeba przestawiać gospodarkę, bo nawet jeżeli by te zmiany klimatyczne były elementem cykliczności działań jakichś naturalnych na kuli ziemskiej, to na pewno trzeba presję człowieka na klimat zmniejszać. I tutaj upatruję dobrej współpracy z nowym ministrem, ale nie żadnego dyktatu czy żadnej jakiejś obsesji ideologii pod nazwą klimat.
O godzinie 10 za niecałe, za ponad 2 godziny rozpocznie się ekspoze pana premiera Mateusza Morawieckiego w Sejmie. Panie ministrze, czy w dzisiejszym ekspoze będzie mowa o rolnictwie i czego pan się spodziewa?
No, oczywiście, że będzie. Pan premier zresztą tezy do ekspoze w sposób naturalny też konsultował z ministrami. Jest to rząd, gdzie specjaliści są w poszczególnych branżach. Mateusz Morawiecki ma dużą wiedzę. Jestem pod wrażeniem jego pracowitości, ale również takiej szerokości rozpoznawania rzeczywistych spraw. Nie spodziewam się, żeby to było jakoś bardzo jednotematyczne, bo ekspoze ma dotyczyć jakby strategii rozwoju kraju, ale na czym opieram przekonanie, że będą również akcenty związane z polską wsią i rolnictwem? No, na tym, że to nie jest żadna udawana teza czy taktyka podchodzenia do wyborców na wsi. Rzeczywiście w polityce rządu sprawy wsi i rolnictwa są jednym z najważniejszych priorytetów i łatwiej może być ministrem rolnictwa, aż pani redaktor, problemów nie brakuje i może czasami to budzę się zlany zimnym potem, co mnie następnego dnia czeka. Natomiast program rolny Prawa i Sprawiedliwości, ten, którego jestem współautorem, różne działania, które były podejmowane i przed wyborami, ale również chcę mocno podkreślić po wyborach. Na przykład można to było również przeprowadzić przed wyborami, może to byłby kolejny jakiś fajerwerk Ardanowskiego. Rada Ministrów przyjęła strategię zrównoważonego rolnictwa, rybactwa i obszarów wiejskich, która zakłada finansowanie i pokazuje bardzo precyzyjnie, na co chcemy stawiać w ciągu najbliższych kilkunastu lat, do 30 roku.
Mówił pan o zimnych potach. Na pewno takie zimne poty oblały pana, albo mogły oblać w momencie, kiedy dowiedział się pan, że w województwie lubuskim również pojawił się ASF. Rolnicy są zaniepokojeni. To jest coś, co spędza polskim rolnikom sen z powiek. No i pytania od samych zainteresowanych. Po pierwsze, te osoby, które mieszkają blisko tych stref zagrożonych albo w strefach zagrożonych, bardzo się martwią, że ten okres, w którym można było zawozić próbki do badania, został zmniejszony z 15 do 7 dni. To jest już nieodwracalne.
Do czego innego dotyczy. Próbki są dowożone w ciągu jednego, góra dwóch dni, nie żadnych 7. Chodzi o to, żeby wyniki były szybciej i to jest bardzo dobre, dlatego jest 5 laboratoriów. Wydaliśmy ogromne pieniądze, żeby nie wozić wszystkiego do Puław, bo jaki jest sens ciągnięcia kilkaset kilometrów próbek? Dlatego jest 5 dodatkowych laboratoriów.
Czyli ten termin 15 dni nie ma możliwości,
całkowicie
powrócił.
Czego innego dotyczy. I to jest rozwiązanie generalnie korzystne. Ono wymaga dużo większej aktywności ze strony administracji, tych laboratoriów. Natomiast w przypadku rolników to nie są żadne rozwiązania, które byłyby szkodliwe. Zresztą tam chodzi o co innego. Chodzi również o to, jak długo jest ważne świadectwo bezpieczeństwa gospodarstwa.
Ile jest ważne?
Czy 7 dni, czy 15 dni, to tego dotyczy. Chcemy to zmienić i robić 2 razy w roku badania w gospodarstwie, a nie przy każdej wysyłce świń. Jest taki drugi z mechanizmów Unii Europejskiej, bo to wszystko jest kodyfikowane na poziomie Brukseli, że albo każdą partię świń trzeba badać i wtedy te dni są istotne, lub drugi, robi się 2 razy do roku badania na ASF w odstępach nie mniejszych jak 4 miesiące i wtedy gospodarstwo uzyskuje status wolnego i nie musi za każdą dostawą.
Czyli to mają państwo w planach, tak?
Tak, natomiast problem choroby jest poważny i to jest jedna z najtrudniejszych rzeczy, która się pojawiła, bo spodziewaliśmy się, że presja choroby, którą utrzymujemy, jeżeli tak można powiedzieć, ograniczamy w Polsce Wschodniej. Zresztą ten rok to było 48 ognisk w gospodarstwach. W zeszłym roku o tej samej porze to było grubo ponad 100 ognisk, czyli można powiedzieć, że działania przynoszą skutek i spodziewaliśmy się, że ta choroba może przemieszczać się ze wschodu na zachód. A się okazuje, że pojawiła się 330 kilometrów od dotychczasowego miejsca występowania choroby, niedaleko niemieckiej granicy i znaleziony dzik. A to też pokazuje, że proces procedury działają. Znaleziony dzik, notabene dzik powypadkowy, który został uderzony przez jakiś samochód, miały takie ślady, znaleziony przez leśniczego w lesie. Inna sprawa, że nikt nie zgłaszał wypadku komunikacyjnego w tym czasie. Ale
coś pan sugeruje, panie ministrze?
Nie, to, boję się sugestii, natomiast to kolejne przypadki, bo nie jest tylko ten jeden dzik, są następne.
Ale rolnicy przecież mówią wprost, że chodzi o to, żeby polskie rolnictwo właśnie doprowadzić do ruiny, że ASF jest jednym z powodów,
żeby... Ja takie teorie to słyszę od dawna, że
no,
to światu zależy na tym, żeby Polskę zniszczyć, żeby zniszczyć polskie rolnictwo. Wczoraj była dyskusja na temat ASF-u, bo ja przedstawiłem informację, oczekiwali tego, zabierali głos i minister rolnictwa Niemiec, Węgier, Rumunii. To znaczy co? ASF, który występuje w tej chwili w kilkudziesięciu krajach świata. Również w największych hodowlach na świecie, w Chinach. W Chinach jest zabijane kilkaset milionów sztuk po to, żeby ratować Chiny przed ASF-em. Chiny zaczynają być głodne, zaczyna brakować wieprzowiny. To co, wszędzie ktoś podrzuca? To jest taka tam idea, którą łatwo świat tłumaczyć, nie mająca wiele wspólnego z rzeczywistością. Problemem jest między innymi to, że nie walczy się z ASF-em na Ukrainie w tej chwili. Jest cały kraj zakażony. Z Ukrainy przyjeżdża do Polski około 1,5 miliona pracowników, nikt do końca nie wie ile, przywożą z sobą jedzenie. Między innymi wędliny, przywożą w słoikach jakieś tam mięso. Taka prawidłowość. My, kiedy jeździliśmy do roboty na zachodzie, robiliśmy dokładnie to samo.
I tutaj pan upatruje możliwości?
W Lubuskiem pracuje około 40 tysięcy Ukraińców w rolnictwie. Bardzo możliwe, że to oni sprowadzili. W Czechach taki przykład był. Czesi mieli ognisko, które otoczyli i wybili te świnie, bo było malutkie. I udowodniono, że choroba do Czech przyszła właśnie z pracownikami z Ukrainy.
Powiedział pan o tym, że te obawy rolników nie są aż tak mocno osadzone w rzeczywistości, bo w wielu krajach ten ASF jest, ale jeżeli spojrzymy na ceny, no to już te różnice w tych strefach zagrożonych, a nie zagrożonych, sięgają nawet złotówki. No to przecież samo przez się
w tym miejscu, gdzie występuje ASF w Lubuskiem, nie ma gospodarstw rolnych.
Ale jest to teren leśny. Panie ministrze.
Natomiast tak, to jest problem.
Dlaczego jest taka różnica? Dlaczego aż złotówka różnicy?
Różnie. Jest i mniej, i więcej. Ale wynika to przede wszystkim z tego, że firmy skupujące, przetwarzające wieprzowinę wiedzą, że rolnik jest pod ścianą. I wymuszają na rolnikach
Nie da się tego zmienić?
A czym? W gospodarce wolnorynkowej? Jak można zmusić kogoś, żeby kupował po innej cenie? Ja podejmowałem próby, żeby wybudować państwowy zakład, który skupowałby trzodę pełnowartościową trzodę z terenów objętych ASF-em. Nie mówię o zwierzętach chorych, to muszą być wybite. Również zdrowe w gospodarstwie, gdzie choroba wystąpiła. Natomiast, żeby kupować od tych pozostałych, nie było na to akceptacji. Rozpętano burzę, stwierdzając, że ja tu jakieś mam ciemne interesy. A może ci, którzy...
Kto tę burzę rozpętał?
Między innymi ci, którzy zajmują się handlem świńmi. Którzy importują świnie, którzy lekceważą polskich rolników.
Jednym... To kto ma większą władzę? Rząd? Czy jacyś...
W gospodarce wolnorynkowej rynek i przedsiębiorcy. Nie rząd. Rząd nie jest w stanie regulować działań gospodarczych, bo od razu tu by się krzyk podniósł, że rząd wchodzi do sfery obrotu. Na przykład ustawa, którą przeprowadziłem, która mówi o tym, że przy obrocie surowcami rolniczymi, roślinnymi, będzie cena rekomendowana, cena zalecana, wyliczana przez Instytut Ekonomiki i Rolnictwa, która określi minimalny poziom, ona będzie w widełkach podawana, ale minimalny poziom, który powinien być rolnikom płacony, żeby mieli zwrot kosztów i jeszcze jakąś tam marżę, która pozwala im przeżyć. W Polsce rozpętało się piekło. Ja nie słyszałem, żeby media broniły ministra rolnictwa, że powrót do komuny, że ingerowanie w ceny, że kto to teraz będzie minister określał, ile za zboże płaci, czy za rzepak.
Nie ma w ogóle takich...
Nie ma. Nie ma żadnych regulacji tego typu. Odpowiedzią rolników rolników w Europie Zachodniej, której odpowiedzią, której do końca chyba nie rozumieją polscy rolnicy, moi koledzy, jest organizowanie się rolników. Żeby rolnik nie występował w pojedynczo, bo zawsze przegra. Zawsze przegra jego produkcja, nawet duży rolnik, nawet ten, który ma parę dziesiąt hektarów, któremu się wydaje, że jest nie wiadomo kim, na rynku nie liczy się wcale. Trawestując trochę mistrza, znaczy mniej niż zero. I tylko rolnicy, którzy się organizują i tworzą spółdzielnie czy inne formy prawne, razem prowadzą zaopatrzenie, razem sprzedają, razem negocjują ceny, a w najlepszym przypadku, tak jak to jest w Danii, mają własne przetwórnie, własne ubojnie świń na przykład, tylko ci się na rynku liczą. A w Polsce cały czas mówimy o polskiej mentalności, że my nie chcemy z sąsiadami nic robić, bo ich podejrzewamy, że są nieuczciwi i tak dalej, i tak dalej.
To teraz bieżąca polityka, dzisiaj najprawdopodobniej w Sejmie będzie głosowany projekt tak zwanej 30-krotności składek na ZUS. Co pan sądzi o tym? Bo słyszy się, że nawet w samym obozie dobrej zmiany są różne poglądy.
Są różne poglądy. Ja będę głosował takie, jakie są zalecenia klubu, z całkowitym przekonaniem. Uważam, że nie ma powodu, by robić prezenty dla tych, którzy najlepiej zarabiają. To są już bardzo wysokie zarobki, jak na warunki polskie. Można się zastanowić, jak nie 30 tych wielokrotności, to może 35, a może 40, to jest kwestia...
Tak, to jest 7 miliardów do budżetu państwa więcej.
To nie o te miliardy chodzi. Chodzi też o poczucie sprawiedliwości. Dlaczego każdy, kto mniej zarabia, ma płacić pełną składkę ZUS-u od swoich dochodów, a ten, który zarabia bardzo wysoko, ma tej składki nie płacić?
Pan minister rolnictwa jest także przewodniczącym polsko-izraelskiej grupy parlamentarnej. W miniony weekend było bardzo ważne wydarzenie. Pan na tym wydarzeniu był. Mówię tutaj między innymi o przemówieniu pana Mosberga.
Ja biorę udział jako przewodniczący tej grupy. Od kilku lat wolą parlamentarzystów, tych, którzy chcą budować jakieś lepsze relacje między Polską a Izraelem, bo przede wszystkim tym się zajmuje grupa, ale szerzej również między narodem żydowskim i nami Polakami. Biorę udział w różnego rodzaju wydarzeniach, które podkreślają udział Polaków w ratowaniu Żydów. To jest między innymi spotkania tych, którzy zostali oznaczeni przez Żydów medalem Muzeum Yad Vashem. I takie spotkanie było również w Warszawie, było kilkanaście osób tych oznaczonych. Między innymi przyjechał ze Stanów Zjednoczonych, on często w Polsce bywa, Mosberg, filantrop, człowiek, który przeżył Holokaust, który jest może jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy Żydów uratowanych z Holokaustu, który wyjątkowo, mówi dobrze po polsku zresztą, bardzo mocno podkreślił, że dopóki w Izraelu nie przeproszą Polaków za oskarżanie, to dotyczy ministra spraw zagranicznych Katza, który powiedział kilka miesięcy temu o tym, że Polacy są antysemitami.
Wyssaliśmy,
którzy,
tak,
to z mlekiem matki, ten antysemityzm. Mhm. Wyssali. Grubymi słowami stwierdził, że Katz mógłby kandydować do Nagrody Nobla w zakresie głupoty i że ten człowiek szkodzi relacjom polsko-izraelskim i powinien Polskę przeprosić, a politycy izraelscy powinni go do tego zmusić. Ja jestem przekonany, że ta wspólna historia, którą przez prawie 1000 lat tu na naszych polskich ziemiach budowano, ten wspólny wkład obu narodów w budowanie i kultury, i gospodarczego rozwoju, powinna nas skłaniać do współpracy również współcześnie. Ona byłaby korzystna, ale ta współpraca musi być oparta na prawdzie, a nie na mitach o Polakach, na przekonywaniu świata, budowaniu historii na nowo, oskarżaniu nas, opluwaniu na arenie międzynarodowej. Prawda nas wyzwoli, mówił papież. Relacje polsko-żydowskie muszą być oparte na prawdzie, bo nie ma dobrych narodów i złych narodów. Są dobrzy i źli ludzie.
Powiedział pan Jan Krzysztof Ardanowski, minister rolnictwa. Bardzo dziękuję za wizytę w Poranku Wnet.
Dziękuję bardzo i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Wnet.
Godzina 8:01, przepraszamy, i już zaraz będzie punktualny prawie że przegląd prasy. Czas
na przegląd prasy.
A my zmieniamy tematykę jak w kalejdoskopie. Zaczynamy i tu zbieramy już kubeczki, szklaneczki. Jan Oleński w studio. Dzień dobry, Janku.
Dzień dobry Państwu.
No to może zaczniemy od Rzeczpospolitej. Dzisiaj na stronie pierwszej trudniej o zasiłek ZUS. Pieniądze za czas choroby dostaniemy dopiero po 90 dniach pracy na etacie i 180 prowadzenia biznesu. Także sondaż Rzeczpospolitej. Jak ocenia pani decyzję Donalda Tuska o rezygnacji z kandydowania w wyborach? 49% zdecydowanie dobrze, raczej źle, tylko 9%. No i bardzo ważna sprawa. Kto wyjaśni sprawę paliwowej spółki? Za personalną wojną w Ministerstwie Finansów mogą stać sugestie o przecieku do mafii paliwowej. Niektórzy pracownicy ministerstwa boją się o swoje życie.
A ja zaglądam do Gazety Wyborczej, gdzie na pierwszej stronie możemy dowiedzieć się, co ukrywa Ministerstwo Zdrowia. Taki tytuł, rekordowe długi szpitali, przedstawia Gazeta Wyborcza. Zadłużenie szpitali sięga już 14 miliardów, to najwięcej w historii, a szczegółowych danych Ministerstwo Zdrowia nie publikuje. Judyta Watoła, autorka tekstu, pisze, że od kilkunastu lat Ministerstwo Zdrowia co kwartał publikowało dane o zadłużeniach publicznych szpitali na podstawie składanych przez nie obowiązkowych sprawozdań, a w tym roku danych nie publikuje. W połowie września na posiedzeniu sejmowej komisji wiceminister Janusz Cieszyński tłumaczył, dlaczego informacji o długach nie ma, i tłumaczenie było takie, że szpitale powiatowe jeszcze nigdy w historii nie dostały tyle dodatkowych pieniędzy, co w tym roku, a zatem stąd nie nadążają z liczeniem. Każdy, kto miał do czynienia z zasadami księgowości, wie, że te środki powinny być rozpoznane, tak pisze Judyta Watoła. Tymczasem eksperci twierdzą, że aby wyciągnąć szpitale ze spirali zadłużeń, trzeba będzie wprowadzić dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne. Jeszcze w Gazecie Wyborczej tytuł: Sąd nad deformą PiS. Dziś orzeczenie unijnego trybunału, które wyda licząca 15 sędziów Wielka Izba TSUE w Luksemburgu. Sędziowie odpowiedzą na pytania prejudycjalne Sądu Najwyższego skierowane w trzech sprawach sędziów Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego. Ich sprawami powinna się zająć nowa Izba Dyscyplinarna utworzona dzięki ustawie prezydenta Andrzeja Dudy. Czy Izba Dyscyplinarna stanowi niezależny i niezawisły sąd w rozumieniu prawa Unii? O to zapytał Sąd Najwyższy w najważniejszym pytaniu. Tutaj sędziowie w swoich pytaniach między innymi zawarli takie orzeczenie, że KRS nie daje rękojmi niezależności od władzy wykonawczej. Jarosław Dudicz, przedstawiciel nowej rady, twierdzi, że to polski parlament dokonuje wyboru członków KRS, a nie politycy. Natomiast innego zdania jest Jewgeni Tanczew, rzecznik generalny TSUE, który uznał w czerwcu, że sposób powoływania członków KRS ujawnia nieprawidłowości, które mogą zagrozić jej niezależności od organów ustawodawczych i wykonawczych.
I zazwyczaj, jak w praktyce to pokazuje, to co mówi rzecznik Trybunału, zazwyczaj właśnie później jest realizowane. Gazeta Polska codziennie dzisiaj na pierwszej stronie: celebryci, którym wolno więcej. Jak piszą dziennikarze GPC, skandaliczny wyrok. Sąd Okręgowy w Warszawie zdecydował, że Piotr Najsztub nie poniesie żadnych konsekwencji za potrącenie 77-letniej kobiety na pasach. Uwolniono go od wszelkich zarzutów. Przypomnijmy, wtedy w 2017 roku dziennikarz nie miał ani prawa jazdy, a pojazd, którym się poruszał, nie miał ważnych badań technicznych ani ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Jest także informacja na temat Rosji. Raport o ingerencji Rosjan podgrzewa emocje w Wielkiej Brytanii. To właśnie tutaj miał być taki raport upubliczniony, ale z jakichś niewiadomych przyczyn ten raport dopiero będzie jasny po wyborach. Czy miałby wpływ na wybory w Wielkiej Brytanii? Wychodzi na to, że raczej tak.
a dziennik Gazeta Prawna donosi o tysiącach osób, które rozważają złożenie pozwu przeciwko Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Dlaczego? Chcą się ubiegać o zadośćuczynienie po tym, jak z uczelni zniknął laptop, na którym przechowywano szczegółowe dane wszystkich kandydatów na studentów. W miniony czwartek SGGW zamieściła w internecie komunikat, w którym poinformowała o potencjalnym wycieku danych. Potencjalnym, bo właściwie nie wiadomo, czy rzeczywiście ktoś je przechwycił i będzie chciał wykorzystać. Chodzi o tak szczegółowe informacje jak PESEL, seria i numer dowodu osobistego, adres zamieszkania, czy nawet numer telefonu. Złożona ad hoc w mediach społecznościowych, założona grupa pozew zbiorowy w sprawie RODO SGGW. Wczoraj, czyli zaledwie kilka dni po ujawnieniu sprawy, liczyła już prawie 14 tysięcy członków. Prawnicy przyznają, że RODO daje podstawy do roszczeń. Zastrzegają jednak, by nie spodziewać się wysokich kwot. Taki artykuł w dzienniku Gazecie Prawnej. A jeszcze nasz dziennik na pierwszej stronie. Kombatanci piszą do Sejmu. Do Kancelarii Marszałka Sejmu wpłynęło właśnie pismo w sprawie przyspieszenia prac nad budową pomnika Bitwy Warszawskiej. Bitwa Warszawska jest naszym największym zwycięstwem od czasów wiedeńskich. I w związku z tym a sami pomnika nie zdążymy zrobić, jak piszą kombatanci, nie ma nikogo, kto miałby przesądzić, co to ma być. Nie ma dziś klimatu, aby prowadzić narrację, która by podkreślała i wskazywała na wielkość i ważność bitwy. Gdyby ten klimat był, to można by łatwiej przemeblować świadomość, byśmy myśleli niepodległościowo, a nie serwilistycznie, jak to jest w tej chwili.
A jak rozmawiamy już o pomnikach, to w niedawnym czasie dowiedzieliśmy się, że w Wiedniu niezbyt chcą pomnik Jana III Sobieskiego i pomnik wróci do Polski.
Zadziwiające.
No, chyba tak niestety będzie. Jan III Sobieski w Polsce jest zawsze miło widziany, a my, drodzy Państwo, za kilka chwil będziemy już rozmawiać może z kandydatem na prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.